sprzedaży pojawiło się pieczywo bezglutenowe. Czy to jest wartościowy chleb?
Oczywiście, dla osób, które są na diecie bezglutenowej, albo takie, które mają zdiagnozowany problem z nadwrażliwością na gluten. Czy widziała pani kiedyś gluten?
Nie.
To jest bardzo prosty eksperyment, który zawsze podoba się dzieciom, które przychodzą do nas na warsztaty. Bierzemy, ja wiem, no może łyżkę mąki, dodajemy wody, robimy ciasto. I teraz taką kuleczkę, no chodzi o to, żeby była dosyć mała, bo później trudno wymyć jest ten gluten. Bierzemy miskę z wodą, może być ciepła, żeby nie było zimno w rękę i po prostu ściskamy tą kuleczkę ciasta w wodzie. Albo robimy to pod kranem, kiedy woda jest odkręcona. I w pewnym momencie zauważymy, że woda mętnieje, robi się biała. Do wody wprowadzamy skrobie z tego ciasta, a to, co nam zostanie, jak to dzieci zawsze u nas określają, guma do rzucia, to jest właśnie gluten. To jest najprostszy sposób, żeby zobaczyć, jak wygląda gluten. Ale co jest najfajniejsze? To właśnie to, w jaki sposób można go na przykład rozciągnąć. To jest autentycznie tak jak guma do rzucia. Ona się świetnie rozciąga. I ona właśnie daje ten później taki piękny bochenek, ten taki piękny rozrost. A teraz my ten gluten również stosujemy do innych produktów. I tu jest cały pies pogrzebany. Bo to nie jest tylko wina glutenu, który dostarczamy z pieczywem. No ile można rzecz tego pieczywa zjeść w ciągu dnia całego? Ale jeżeli będzie w sosie pieczeniowym, w jakimś tam kubeczku, który rozprowadzamy, jeżeli tego glutenu będzie za dużo w całej naszej wprowadzanej diecie, organizm po prostu sobie nie poradzi. Musi mieć możliwość strawienia białka, jak każdego produktu dostarczanego do naszego organizmu. Także dieta bezglutenowa jak najbardziej i produkty wypiekowe bezglutenowe jak najbardziej, ale one są dedykowane określonej grupie ludzi. Dlaczego nie są dobre dla tak zwanego normalnego zjadacza? Znaczy dobre są, tylko nie przejście całkowicie, ponieważ nasz organizm też jest leniwy. Więc on mówi, o, no to po co ja będę produkować enzymy, żeby rozłożyć ten gluten? Mogę przestać, tak?
I wtedy boli brzuszek.
Na przykład. Ja to mówię oczywiście wszystko w uproszczeniu, ale chodzi też o to, że przy otrzymywaniu produktów bezglutenowych one mają wyglądać, pachnieć podobnie jak produkty takie te, które normalnie kupujemy na półce. Oczywiście, jeżeli ktoś interesuje się dietą bezglutenową, chce sam wypiec jakiś chlebek, mamy super zamienniki, mąka gryczana, mąka owsiana, tylko tu musi być już z certyfikowanego owsa. Dlaczego nie? Tylko chodzi o to, żeby jednak gdzieś tam włączyć trochę rozsądku, że to nie jest dieta dla wszystkich i że nie iść jednak za modą. Człowiek jest takim stworzeniem, które potrzebuje różnorodności w diecie, również w produktach wypiekowych. Przecież nie mówimy, że mamy jeść tylko i wyłącznie chleb razowy. Według Instytutu Żywności i Żywienia ten chleb razowy ma stanowić tylko jakiś procent nieduży. Najlepsze dla naszej populacji to jest chleb mieszany. A więc ten taki pszenno-żytni, najprostszy przykład to chleb baltonoski. Tam jest 60% mąki pszennej, 40% żytni. I tego najwięcej. A te inne to są dodatki. I tutaj kobiety są taką przede wszystkim grupą, która korzysta właśnie z tych różnych rodzajów pieczywa.
Wynalazków.
Nawet nie wynalazków, ale nawet żeby spróbować, zobaczyć, a może akurat. Tylko, że no czasami później to, co pani już wspominała, gdzieś tam boli brzuszek, ale to już mogą być tak zwane dodatki, a nie ten podstawowy chleb.
To na koniec, z zakwasem czy bez?
Z zakwasem. Bardzo dużo piekarzy, to już o czym mówiłyśmy, zamiast polepszaczy, dodaje chociażby zakwas pszenny. Właśnie on jest stosowany jak zamiast tych wszystkich polepszaczy. Bo zakwas żytni, wszyscy o tym wiemy, to pamiętamy, że to rzeczywiście, on jest bardzo zdrowy, no tak bardzo ogólnie już mówiąc. Tam chodzi o to, że w trakcie tworzenia tego zakwasu inaczej przebiega fermentacja niż przy fermentacji takiej normalnej drożdżowej, tam gdzie używamy grzybów. I dlatego on jest korzystniejszy zarówno z uwagi na związki aromatyczne, które się tworzą, ale też na związki, które później po spożyciu będą wspomagały nasz organizm. A dokładnie mówiąc bakterie, które posiadamy w swoich jelitach.
To dlaczego niektórych właśnie boli ten przywoływany już przez nas brzuch? Po chlebie z zakwasem.
Ja sama mam dokładnie ten sam problem.
No właśnie.
Podczas fermentacji mąki żytniej tworzy się dość dużo kwasu mlekowego, który ma swoje plusy, ale ma swoje minusy, tak jak zwykle. W ogóle podczas fermentacji tworzy się też na przykład kwas octowy. I to, o czym wcześniej wspominałam, chleb musi odleżeć, ponieważ ten kwas octowy dobrze jest, jak on mówiąc kolokwialnie, odparuje z chleba. Bo to są wszystko jednak związki gdzieś tam dla naszego organizmu drażniące. A mówimy też o pewnej kumulacji kwasów, tak? No bo oprócz tego chlebka spożywamy jeszcze tam, a to fermentowane jakieś warzywka, a to mięsko. I teraz no, nasz organizm ma jakąś swoją wydolność. I tutaj akurat z chlebem razowym, no ja też jestem tego przykładem, nie mogę za dużo spożywać chleba razowego. Ale to nie znaczy, żeby unikać w 100%.
Dziękuję za rozmowę i rady, dzięki którym zagorzali przeciwnicy pieczywa włączą je, miejmy nadzieję, z głową do swojej diety. Moim gościem była doktor habilitowana inżynier Małgorzata Wronkowska z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, a rozmawiała Dorota Grzymska.
Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.